Czy Ameryka jest krajem religijnym? I to jeszcze jak? W Stanach Zjednoczonych jest około 350 tysięcy zgromadzeń religijnych. To ponad 20 razy więcej niż restauracji McDonald's w całym kraju. W tym odcinku zabieram Cię do miejsca, gdzie mieszka grupa uważana za najbardziej religijną w USA, na nowojorski Brooklyn.
To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
O ortodoksyjnych Żydach mówi się, że to najbardziej zamknięta grupa religijna. Obcym trudno jest do niej wejść i poznać codzienne zwyczaje hasydów. Przez wieki w Europie powstały też tysiące mitów na temat ortodoksyjnych Żydów. Jeśli interesuje Cię to, jak wygląda ten zamknięty świat i ile jest prawdy w opowieściach o Żydach, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, kim są Żydzi z Brooklynu, jak żyją, co jedzą, a także wielu innych ciekawych rzeczy o hasydach z Ameryki. Jest czwartek, 28 września 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Miriam Gonczarska to pani rabin, choć jak zaraz usłyszysz, sama woli nazywać ją nieco inaczej. Miriam ma polskie pochodzenie, ale mieszka i pracuje w Borough Park, w jednej z dzielnic Brooklynu, gdzie znajdują się grupy ortodoksyjnych Żydów. Z Miriam rozmawiałem rok temu w jednym z odcinków poświęconych właśnie Żydom z Ameryki. Ale ponieważ po tym odcinku pojawiło się mnóstwo Waszych pytań, spotkałem się z Miriam ponownie. Ten odcinek to takie Q&A. Podzieliłem je na trzy części. Pierwszy segment to jest Borough Park, czyli miejsce, w którym się znajdujemy. Zaczynając od Ciebie, jak to się w ogóle stało, że zostałaś rabinką, panią rabin?
Znaczy, nie wiem, czy jest jakakolwiek poprawna forma, szczególnie wobec kobiet, bo to jest bardzo nowe zjawisko, ale również nawet w przypadku mężczyzn tych tytułów jest tyle. Używamy słowa rabin, używamy raf, używamy rebe i to w zależności od tego, jaka dokładnie ta pozycja jest, te tytuły są różne. Jeśli chodzi o ortodoksyjne kobiety, które posiadają ordynację rabinacką, jest jeszcze bardziej skomplikowane, to zjawisko jest nowe, czasami trochę to tuszujemy. Ja na przykład bardzo często i w ogóle najchętniej używam tytułu rabanit, które może też oznaczać żonę rabina i w ten sposób jak gdyby zmniejszam tę presję. Byłam wiele lat zaangażowana w życie żydowskiej społeczności w Polsce. Byłam sekretarzem Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, byłam członkinią Polskiej Rady Chrześcijan nie Żydów na przykład, ale z tej strony bardziej żydowskiej, nie dialogowej, to głównie właśnie zajmowałam się edukacją żydowską przez wiele lat i w pewnym momencie poczułam, że przyszedł czas, kiedy po prostu sam fakt, że jest jakaś Miriam Gonczarska, która ma jakąś wiedzę o judaizmie, jest po prostu niewystarczające, że ja sama potrzebuję się sprawdzić, swoją wiedzę sprawdzić, ale też potrzebuję mieć jakąś muszpankę, potrzebuję mieć jakiś tytuł, papier, który mi pokazuje, że ta wiedza jest sprawdzona.
To teraz tak, skąd się wzięli Żydzi w Ameryce? Ortodoksyjni Żydzi oczywiście.
To jest fantastyczne pytanie, bo właśnie dzisiaj myślałam, że właściwie trzeba byłoby to bardzo dobrze pokazać, jak Żydzi z Polski zmienili mapę judaizmu ortodoksyjnego w Ameryce po II wojnie światowej. Do II wojny światowej w Ameryce przeważał ruch postępowy reformowany. Po II wojnie światowej ocaleni Żydzi z Europy przyjechali i wtedy zaczęło się rozwijać bardzo wiele jesiw, zarówno jesiwowych, jak i hasyckich. To jest, są dwa odłamy ortodoksji, trochę od siebie się różniące. I potem powstało również na wskutek imigracji centralnej wschodniej Europy, powstał również ruch modernoortodoksyjny, współczesny ortodoksyjny, który się bardzo silnie rozwinął tutaj w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z głównych ruchów tutaj, także na przykład gdybyśmy pojechali na górę Manhattanu, do Washington Heights, to byśmy spotkali dużo więcej Żydów właśnie współczesnoortodoksyjnych, modernoortodoksyjnych z kolorowymi kipami, trochę inaczej ubranych, są w dalszym ciągu, trzymają szabat, koszer, chodzą do mykwy, wszystkie te rzeczy, które ortodoksyjnie Żydzi robią, ale są troszkę bardziej współcześni i my, moja szkoła na przykład jest odłamem, ja bym powiedziałam, takim postępowym odłamem tej grupy w judaizmie. Za to tutaj na Boroparku my jesteśmy zdecydowanie w tej środowisku właśnie bardziej tradycyjnym. Całe to środowisko Boropark, jak go widzimy, to jest 30 lat. 30 lat temu było dużo więcej modernortodoksyjnych Żydów i dużo mniej Żydów w ogóle. I na pewno Boropark tak nie wyglądał. To są Żydzi z Węgier, to są Żydzi z Polski, to są Żydzi z Ukrainy, to są Żydzi z całego tego wschodniego, z Słowacji, którzy tutaj przyjechali po II wojnie światowej. I to są dzieci i wnuki, ponieważ był taki ogromny potrzeba posiadania dzieci i rozbudowywania rodzin. Czasami z jednej osalałej osoby jest 100 wnuków.
To teraz pytanie banalnie proste, ale też bardzo ważne. Czym się różnią amerykańscy Żydzi od Izraelczyków?
My jesteśmy oczywiście tą samą społecznością, w tym sensie, że amerykańscy Żydzi i Izraelczycy pochodzą z tej samej grupy etnicznej, religijnej i tak dalej, ale ja bym powiedziała tak, że amerykańscy Żydzi troszeczkę bardziej przypominają tak naprawdę polskich Żydów przed wojną. To znaczy, to są Żydzi, którzy żyją tradycją żydowską, są obywatelami Ameryki w tym wypadku, którzy mówią w większości w języku angielskim, nawet jeśli mówią również w jidysz, którzy głosują, którzy są aktywnie politycznie, czują się Amerykanami w wielkim stopniu. Wiemy, że część popierała Trumpa, część popierała Clinton w tych wyborach, które były tak strasznie ważne dla Polski, świata i dla całej... I że do dzisiaj mamy tych Żydów, którzy są bardziej demokratami, ci, którzy są republikanami. I to również dotyczy ultraortodoksów. Nawet ultraortodoksja się podzieliła. Część ultraortodoksji głosuje na republikanów, część na demokratów. W Izraelu to są obywatele państwa Izrael. Część Izraelczyków jest świecka, część jest religijna. Tam jest ogromny spór pomiędzy różnymi grupami o to, jak powinien ten Izrael wyglądać. I oczywiście też jest to zaangażowanie polityczne, ale ono jest, ja bym powiedział, że ono dotyka wszystkich do żywego. Wielu Żydów w Ameryce i również część w Izraelu, ale tutaj diaspora żydowska jest dużo większa, która nie uważa, że państwo Izrael jest odpowiedzią, na którą Żydzi czekali przez 2000 lat.
Ile jest grup ortodoksyjnych Żydów w Ameryce?
To jest niepoliczalne. Na przykład ostatnio doszło do jakiegoś wewnętrznego rozłamu wśród Hasydów z Góry Kalwarii. Więc mamy kilka różnych odłamów, to się dzieje w tej chwili. Ja nawet nie wiem, czy otwarta ortodoksja to jest jedna grupa, czy to jest kilka grup. Naprawdę to jest nie do policzenia. Jest...
No bo tak, te główne grupy to jest Borough Park, co jeszcze?
To nie jest Borough Park. W Borough Parku jest kilkadziesiąt odłamów hasydyzmu. Są Żydzi modernortodoksyjni, jest synagoga reformowana, jest synagoga konserwatywna. Więc w tym momencie naprawdę w samym Borough Parku mamy kilkadziesiąt odłamów judaizmu. I w tym kilkadziesiąt odłamów ultraortodoksji i parę odłamów, które są poza.
To przypomnijmy, gdzie jeszcze są te największe grupy ortodoksyjnych Żydów w Ameryce?
W ogóle w całym Nowym Jorku w tej chwili jest największa, poza Izraelem, największa diaspora i ona zabiera kilka milionów osób. Żydzi są na Manhattanie, w różnych miejscach są, Borough Park to jest jedna dzielnica, Flatbush to jest kolejna, jest trochę społeczności żydowskiej w pozostałych dzielnicach na Brooklynie, ale potem jest jeszcze, jest Riverdale, w której jest osobna społeczność i oczywiście na New Jersey i w New York State, czyli w stanie Nowy Jork i w stanie New Jersey, no ale też są Żydzi na Florydzie. Znaczy my się grupujemy rzeczywiście w naturalny sposób w pewnych miejscach. W momencie, kiedy jest jedna społeczność żydowska, to zwykle wyrastają obok kolejne. To znaczy to, że na przykład jest grupa ultraortodoksyjnych Żydów, zwykle oznacza, że jest jakaś grupa świeckich Żydów, jakaś grupa postępowych Żydów i tak dalej, bo jest koszerne jedzenie, bo jest mykwa niedaleko, bo są inne niezbędne elementy infrastruktury, które ułatwiają życie żydowskie, nawet jeżeli nie jest się dokładnie z tej samej grupy, co większość osób, które tutaj są i my siebie nawzajem rozpoznajemy. Znaczy każdy ortodoksyjny Żyd tak naprawdę nawet z tej najbardziej otwartej, liberalnej ortodoksji ma bardzo dużo wspólnego z tym najbardziej ultraortodoksyjnym Żydem, na tyle, że my możemy, modlimy się bardzo często w tych samych synagogach, nie najchętniej, ale w momencie, kiedy nie mamy innej możliwości, idziemy do swoich synagog nawzajem najczęściej. Mamy dużo bardzo podobieństw żywieniowych i tradycji. My się po prostu rozpoznajemy. A są jeszcze Żydzi orientalni oczywiście w Ameryce. Z Jemenu, z Maroka, z Syrii, Egiptu po prostu.
Oni też mają inny sposób życia.
Inny sposób życia, inną kuchnię, inaczej się ubierają, nie mają tego czarnego koloru, o którym za chwilę będziemy mówić. To jest zupełnie bardzo kolorowe, zupełnie inna melodia, zupełnie inna tradycja.
Miriam Gonczarska, ortodoksyjna rabinka z Borough Park na Brooklynie, opowiada o tym, kim są i jak żyją amerykańscy Żydzi, uważani za najbardziej religijną grupę w Stanach Zjednoczonych. Gdy już wysłuchasz tego odcinka do końca, to gorąco polecam Ci poprzedni odcinek z Miriam, do którego link znajdziesz na samym końcu tej opowieści. Nie zapomnij też zostawić swojego komentarza. A jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. i włącz też powiadomienia, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Zapraszam Cię też do śledzenia nas na Instagramie, gdzie podobnie jak na YouTube, codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat.
Poznaj świat poprzez ludzkie historie.
Tą drugą część nazwałem sobie roboczo religia i zwyczaje. I teraz jeśli słuchają nas jacyś Żydzi, to proponuję przeskoczyć kilka rozdziałów dalej, bo to jest wiedza, którą na pewno macie. Dlaczego mężczyźni, ortodoksyjni Żydzi, ubierają się na czarno?
Tak naprawdę to nie ma takiego absolutnie wymogu. To, że taka tradycja się wytworzyła, ona pochodzi z faktu tego, że tak po prostu ubierali się ludzie w Europie. Ponieważ jakbyśmy sobie wyobrażali, Mojżesz po pustyni z Żydami, którzy wyszli z Egiptu, naprawdę nie chodził na czarno ubrany. Ani nie w czapach, czarnych kapeluszach. Także jak popatrzymy na przykład na marokańskich Żydów, widzimy zupełnie inny styl ubrania.
Czyli to zwyczaj, a nie tradycja religijna.
To jest zwyczaj, który jest bardzo mocno zakorzenione, jeśli chodzi o tradycję hasycką, bo hasydzi się ubierają tak jak ich rabini, jak ich dziadkowie i tak dalej, ale ta tradycja gdzieś się zrodziła w Europie w XVII, XVIII, XIX wieku i tak naprawdę chodzi o to, żeby się ubierać elegancko, czysto, schludnie i nie zwracać na swoje ubranie uwagi. I to dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn, po prostu, żeby się ubierać skromnie. A potem już dochodzi tradycja, że jeżeli większość Żydów tak się ubiera, to tak my się ubieramy i to jest po prostu już wtedy trochę więcej niż taka zwykła tradycja, bo rzeczywiście Rashi mówi, że w momencie, kiedy jest nacisk społeczny, żeby się jakoś inaczej ubierać, to nawet zmiana koloru sznurówek może mieć znaczenie, bo wtedy pokazujemy osobom na zewnątrz, czy należymy do danej grupy, czy nie. W tym momencie to już jest wyznacznik, to się stała już tradycja, która coś mówi. Nawet kierunek, w którym są zakręcone pejsy, nawet to, w jakim stopniu jest wygięty kapelusz, dla nas wewnętrznie my się rozpoznajemy. My wiemy, kto jest, do której grupy należy.
Kolejne pytanie, dlaczego kobiety Żydówki ubierają się na czarno? Chyba już nie ma sensu, bo rozumiem, że powód jest dokładnie ten sam.
Ja mogę dodać, że też oczywiście ten element skromności wśród kobiet jest szczególnie ważny. Czarny kolor jest oczywiście też praktyczny, ale nie wszystkie się ubierają na czarno i nawet są rabini, którzy bardzo mocno mówią, żeby właśnie kobiety się nie ubierały na czarno, albo przynajmniej ubierały się na przykład w kolory takie bardziej stonowane, ale jednak nie na czarno, bo to wygląda tak żałobnie. Za to kobiety to, co robią, na pewno zakrywają włosy. I to jest bardzo istotne.
Żeby były skromne, tak? Z tego powodu.
Tak, to jest dokładnie. Mężczyźni nakładają kipy, żeby pokazać, że tak naprawdę podobny pomysł, znaczy, że pokazać, że coś jest ponad nimi. Pokazują szacunek wobec Boga. Kobiety zakrywają włosy, żeby być skromne, nie tylko wobec Boga, ale również wobec płci przeciwnej.
Ile razy dziennie Żydzi powinni się modlić?
My generalnie modlimy się 3 razy dziennie. W ogóle modlitwy bardziej obowiązują mężczyzn niż kobiety. To jest taka ciekawostka. Mężczyźni się kongregują w takich kongregacjach na 10 osób i czytają Torę w poniedziałki, czwartki, w szabat i to jest specjalny rytuał, mają specjalny rytuał, który się nazywa Kiedusza, które są, wymagają tych 10 osób, ale najważniejszą modlitwą jest modlitwa poranna Szachrit i druga co do ważności jest Mincha w takiej kolejności, czyli modlitwa popołudniowa.
Ile jest żydowskich świąt w roku? I przede wszystkim, które jest najważniejsze?
Najważniejsze jest bardzo proste. Tak naprawdę najważniejszym świętem jest szabat. Od piątku wieczorem do soboty wieczorem i to jest tak, jak jest opisane w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju i to jest bardzo ważne święto z punktu widzenia judaizmu. Do tego stopnia, że nasze najważniejsze święto, które konkuruje z szabatem, jest Jom Kippur. Nazywa się szabatem szabatów, ale nawet w Jom Kippur my wspominamy szabat. Więc jest trochę takiej rywalizacji między Jom Kippur a szabat, który jest ważniejsze. Różnica jest taka, że w szabat my jemy, staramy się mieć dodatkowe posiłki, a w Jom Kippur pościmy, nie jemy, nie pijemy. I Jom Kippur jest świętem takiego pojednania z Bogiem, oczyszczenia. I to jest ten moment, kiedy najwyższy kapłan, kiedy była jeszcze świątynia jerozolimska, która została zburzona w 70 roku wspólnej ery, wchodził do świętego świętych, najświętszego miejsca w świątyni, która była najświętszym miejscem w Jerozolimie i wypowiadał najświętsze imię Boga. To my mamy upamiętnione w naszej liturgii na Jom Kippur. I teraz pytanie, ile tych świąt jest dużo? Dużo są święta biblijne, które są Pesach, Szawuot, Sukot. W takiej kolejności my je wymieniamy. Sukot będzie za chwilę po Jom Kippur. Jak zobaczycie Państwo takie dziwne budynki, takie przykryte liśćmi z drzewa, to są szałasy, które niestety brzmi bardzo dziwnie po polsku, bo Sukot. Zresztą policyjna suka bierze się stąd, że w getcie warszawskim, jak Żydzi zobaczyli niemieckie samochody, takie puszkowe, kwadratowe, to nazwali je sukami. Pesach to jest oczywiście Pascha, Szawuot to jest 7 tygodni później, czyli 49 dni później. Rosh Hashanah, Nowy Rok Żydowski. I to są takie najważniejsze biblijne święta. A potem mamy jeszcze dodatkowe święta, które nie są biblijne. Chanukah do nich należy i Purim do nich należy. Bardzo bardzo fajne święto, kiedy się przebieramy, które jest zresztą w korzeniach święta Purim jest również teatr żydowski. To znaczy teatr żydowski zaczął się od przedstawień, od Purim Spiel i ewoluował do teatru żydowskiego, a później miał ogromny wpływ zarówno na teatr polski, jak i na film światowy i polski. Jak się zastanawiamy nad tym, dlaczego niektórzy przeliczają, naprawdę przeliczają ilość Żydów w Hollywood, to nie jest aż tak dużo, wbrew pozorom, ale ten związek między Hollywood a żydostwem był związany z tym, że bardzo Żydzi tworzyli teatry i to po prostu w naturalny sposób przeszło do kinematografii.
Ostatnie pytanie z tej serii. Siedzimy sobie na ławce tu obok tych wszystkich domów i założę się, że jak wejdziemy do tych domów, to będą małe pokoje, będzie ciemno i będzie dużo książek.
No więc myśmy tutaj pana redaktora wcześniej dopytali, skąd ten obraz tych małych i ciemnych pokoi i oczywiście redaktor zaczynał swoje zwiedzanie domów żydowskich od Jerozolimy.
To prawda.
I w Jerozolimie rzeczywiście ze względu na ceny i jakby takie struktury po prostu budowlane, to znaczy to są domy, które były budowane w średniowieczu albo trochę w tym okresie mniej więcej i one są po prostu małe i wąskie ze względu na tą strukturę Starego Miasta. Za to tutaj w Boroparku te domy są duże, jest dużo przestrzeni, jest dużo światła. Amerykanie to lubią i amerykańscy Żydzi się nie różnią. Oczywiście to zależy od zamożności, to zależy od upodobania i stylu, ale książek jest dużo we wszystkich żydowskich domach.
Bo?
Po prostu rzeczywiście żydowska tradycja oparta jest na studiowaniu.
To jest podcast Świat.
Ostatnią część nazwałem sobie Praca i życie codzienne. Gdzie Żydzi robią zakupy?
Znaczy nie, oczywiście, ponieważ ze względu na dość ostre przepisy koszerności, tego co jest dopuszczalne, co jest jadalne, co jest niejadalne, każdy z nas ma swój ulubiony sklep. Odłamy hasydów poszczególne mogą mieć, szczególnie rabini mają swoje certyfikaty koszerności i ludzie kupują też bardzo często we własnych tych sklepikach takich, które są dla nich przeznaczone. Z drugiej strony, w Nowym Jorku na przykład, jeżeli pójdziemy do generalnego sklepu, to bardzo często w sklepach spożywczych, a nawet jak się wchodzi, nie wiem, do apteki, to też w aptekach jest jedzenie w Ameryce i tam jest po prostu połowa tej półki jest koszerna. Więc oprócz tego, że my mamy swoje sklepy, to też bardzo często dużo część produktów takich ogólnodostępnych w Nowym Jorku, wszystkie napoje, na przykład wszystkie napoje gazowane, ale większość z nich jest koszerna nawet w Polsce.
No dobra, a co to znaczy, że dany produkt, że dane jedzenie jest koszerne?
To zależy od produktu. Największym problemem jest mięso, które musi być w odpowiedni sposób ubite, jak i przygotowane, osolone i tak dalej. Więc tutaj największa troska o koszerność dotyczy mięsa. Drugi poziom to są rzeczy pieczone, produkty mleczne i potem warzywa, owoce, jeżeli nie są przetworzone, to banan, każdy banan jest koszerny, chyba że jest z Izraela, z ziemi Izraela, wtedy mamy problem, dlatego że z ziemi Izraela z kolei są specjalne podatki religijne, które muszą być zapłacone i czasami jest paradoks taki, o, z ziemi Izraela, czy ja mogę to jeść? Zwykle jedzenie jest koszerne z Izraela, ale nie wszystkie owoce są.
Ale koszerne oznacza, że na przykład ty jako rabin mówisz, że to jest dopuszczone do spożycia? Tak to należy przetłumaczyć?
Moje mówienie nie ma nic do rzeczy, jeżeli rzecz nie jest koszerna. To znaczy ja mogę na krewetki mówić 100 razy, że są koszerne i nie są koszerne. Jeżeli rabin daje certyfikat, ja nie jestem jednym z tych rabinów, ale rzeczywiście jeździłam kiedyś z naczelnym rabinem polskim, rabinem Szudrychem po fabryka, żeby zobaczyć sam proces, jak ten certyfikat się daje. I rzeczywiście to chodzi o to, żeby stwierdzić, że dany produkt rzeczywiście nie zawiera rzeczy, które są zabronione. To jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset osobnych, niezależnych od siebie przepisów religijnych, które każdy produkt musi spełnić.
I rabin, który może takie certyfikaty wystawiać, rozumiem, że wszystko to musi mieć w głowie, każdy z tych przepisów.
W głowie, w sercu, w brzuchu, w takim sensie, że nie mówię, że najedzone, tylko w takim sensie, że my mówimy się, że czasami mamy odczucie, że coś jest okej, coś nie jest okej. Tak, to trzeba mieć bardzo dobrze pozbierane w głowie, żeby to wszystko mieć, mam palce, jak to się mówi.
Gdzie pracują Żydzi ortodoksyjni z Borough Park?
To bardzo różnie, dużo jest bardzo księgowych. Na przykład są to zawody edukacyjne, związane z edukacją, bardzo dużo osób związanych trochę z biznesem, ale też na przykład nieruchomości, podatki, księgowość. Każdy zawód, którym godziny są dostosowania, także można przestrzegać szabatu, można przestrzegać świąt, to są zawody, które są wykonywane, więc to może być handel nieruchomości, ale najczęściej to jest tak, że po prostu to trochę jest tak, że to są wewnętrzne firmy, które działają dla społeczności żydowskiej. Wszystko, co związane z całą infrastrukturą religijną, czyli koszernością, z wydawaniem książek, przedmiotami religijnymi. Trzeba napisać mezuzę, trzeba napisać fizycznie, usiąść i napisać scroll Tory, który zajmuje rok przepisanie tego. To są bardzo często zawody żydowskie, prawda? Ale też zdarzają się lekarze, zdarzają się pielęgniarki. Mamy cały system pomocy wzajemnej i bardzo dużo osób w edukacji.
I na koniec, czy serial Unorthodox jest prawdziwy?
Nie oglądałam. Nie mam pojęcia. Nie wiem. To znaczy, ja znam tą osobę, ja ją kiedyś spotkałam. Książka, myślę, że opowiada o jej historii. Znaczy, ja pracuję z tymi ludźmi, ja ich znam osobiście, osobę, która odeszła od ortodoksji. Dzisiaj mam spotkanie z nimi, ale rzeczywiście to nie jest takie proste.
Miriam Gonczarska, ortodoksyjna rabinka z Borough Park na Brooklynie, opowiadała o tym, kim są i jak żyją amerykańscy Żydzi. A za chwilę znajdziesz link do odcinka sprzed roku, w którym Miriam, a także jej dobry przyjaciel, opowiadają znacznie więcej historii o hasydach z Ameryki. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata, a w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 17:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień.
To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.